Witamy w naszej analizie. Dzisiaj na warsztat bierzemy sztuczną inteligencję.
Konkretnie w produkcji. Mamy tu trochę materiałów, artykuły, opracowania.
Dokładnie. Chcemy zrozumieć, jak SI, no wiesz, faktycznie zmienia te operacje produkcyjne.
Gdzie są te kluczowe zastosowania? Jakie szanse, ale też jakie wyzwania?
Bo to już nie jest jakaś pieśń przyszłości, prawda? Badanie Google Cloud mówi, że ponad 80% firm widzi tu potencjał.
Ogromny potencjał transformacyjny. A wszystko zaczyna się od...
danych.
No właśnie, dane. Fabryki generują ich przecież, no, masy.
Tak, z maszyn, z czujników, z tych wszystkich systemów MES, ERP.
I co z tym zrobić? Jak to ogarnąć?
No właśnie, tu wchodzą platformy danych. EDP, hurtownie, jeziora danych. Różne rozwiązania.
Ale samo zebranie to jedno, a przygotowanie, integracja, to jest, wiesz, często największe wyzwanie. Jakość tych danych, ich objętość, bezpieczeństwo.
I pewnie czas rzeczywisty. W produkcji to kluczowe.
Zgadza się. A cel tego wszystkiego? No, monitorowanie KPI-ów, jak OEE, zużycie materiałów, koszty.
Czyli podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, a nie przeczucia.
Dokładnie. Lepsze, szybsze decyzje.
Dobrze. To mamy fundament dane. A jak SI je wykorzystuje w praktyce? Może zacznijmy od robotów, tych współpracujących, kobotów.
Jasne. Koboty to ciekawy temat. Różnią się od tych tradycyjnych dużych robotów.
Bo nie potrzebują tych klatek, tak? Mogą pracować obok ludzi.
To jest główna idea. Bezpieczna współpraca. Są często lżejsze, bardziej elastyczne.
A jakieś przykłady? Gdzie już działają?
O, jest ich sporo. BMW, Ford, oni używają kobotów do klejenia, może spawania. Procter & Gamble przy montażu, pakowaniu.
A Amazon? Coś tam słyszałam o systemie Sequoia.
Tak, Amazon chwali się, że dzięki robotom, w tym kobotom, przyspieszyli obsługę zamówień nawet o 75%. To pokazuje wpływ na logistykę.
Robi wrażenie, czyli bezpośrednie wsparcie ludzi. A co z utrzymaniem ruchu? Maszyny też się psują.
Oczywiście. I tu SI ma bardzo ważne zastosowanie. Konserwacja predykcyjna.
Czyli przewidywanie awarii, zanim się zdarzą?
Dokładnie. Zamiast czekać na problem albo wymieniać części na zapas, analizujemy dane z czujników.
Wibracje, temperatura.
Tak, wibracje, termowizja, dźwięk. Algorytmy szukają wzorców wskazujących na zbliżającą się awarię.
I jakie są z tego korzyści? Wymierne.
Bardzo. Deloitte szacuje, że to może dać powiedzmy 25% wzrostu produktywności i nawet 70% mniej awarii.
To dużo. A koszty konserwacji?
Też spadają. O jakieś 25%. Tu często pojawia się też pojęcie cyfrowych bliźniaków.
Wirtualne kopie maszyn?
Tak. Dumpne modewe. Ford na przykład używa ich do symulacji i szukania strat energii na linii.
A firmy jak Pepsi, Colgate też to stosują.
Korzystają z takich technologii, na przykład od firmy Augury, właśnie do przewidywania awarii.
Okej, czyli predykcja. A optymalizacja samej wydajności, poza utrzymaniem ruchu?
Jak najbardziej. SI analizuje dane z całej linii, historyczne, bieżące. Szuka wzorców, anomalii.
Takich, których człowiek by nie zauważył.
Często tak. Pozwala to precyzyjniej dostroić procesy, znaleźć wąskie gardła. Są platformy jak Predix od GE, stworzone do takiej właśnie analizy przemysłowej.
Rozumiem. A co z tą nową falą, generatywna SI, Gen AI? Czy ona już weszła do fabryk?
W samej produkcji na hali to jeszcze, powiedziałbym, wczesny etap. Tak mówi Abbey Research.
Dlaczego?
Gen AI, ta, która tworzy, jest częściej używana w zadaniach biurowych, wokół produkcji, zwykle pod nadzorem człowieka.
Bo potrzebna jest wysoka niezawodność.
Tak, w krytycznych operacjach produkcyjnych nie ma miejsca na błędy. Dokładność, bezpieczeństwo to podstawa. A GNI, no, jeszcze nie zawsze to gwarantuje. Plus wdrożenie na urządzeniach brzegowych bywa trudne.
Ale potencjał jest. McKinsey coś o tym wspominał.
Jest. W planowaniu, w analizie przyczyn defektów, projektowaniu magazynów, nawet w komunikacji z klientem.
Są już firmy, które próbują?
Tak, GE Telesis w sprzedaży, US Steel bada efektywność, GE Appliances robi personalizowane przepisy do urządzeń. Eksperymentują.
Czyli bardziej wsparcie procesów dookoła, trochę jak automatyzacja pracy papierowej.
Tak, tu mamy RPA, Robotic Process Automation. To bardziej automatyzacja powtarzalnych zadań, zamówienia, faktury, raporty jakościowe.
Uwalnia ludzi od tej żmudnej roboty.
Dokładnie. Chociaż to bardziej automatyzacja niż, powiedzmy, inteligencja sama w sobie.
Wszystko to prowadzi do wizji połączonej fabryki. Nawet mówi się o fabrykach bez świateł. Czy to realne?
To jest pewna wizja. Pełna autonomia. I są już przykłady idące w tym kierunku. Fanuc w Japonii ma fabrykę robotów działającą bez nadzoru przez długi czas.
Nawet 30 dni?
Tak, podają. Albo Philips i ich fabryka golarek, gdzie pracuje tylko garstka ludzi do nadzoru.
Ale to wymaga ogromnej integracji. SI, IoT...
Oczywiście. Internet rzeczy, czyli te wszystkie połączone czujniki i urządzenia, to klucz. Platformy jak GE Predix mają to umożliwiać.
Brzmi futurystycznie, ale pewnie są jakieś przeszkody. Co jest najtrudniejsze we wdrożeniu SI?
Myślę, że wracamy do punktu wyjścia. Dane.
Ich jakość.
Jakość, dostępność, spójność. Rockwell Automation podaje, że firmy używają efektywnie mniej niż połowę danych, które zbierają.
To szokujące.
Potrzebne są czyste, dobrze ustrukturyzowane dane. EY miał przykład firmy, gdzie brak kodów przyczyn awarii uniemożliwił trening modelu predykcyjnego. Podstawa.
A ryzyko? Mówiliśmy o GenAI.
Ryzyko operacyjne jest tu kluczowe. Błędy w produkcji są po prostu zbyt kosztowne, czasem niebezpieczne. Stąd ta ostrożność.
Technologia to jedno, ale jak to spiąć z biznesem? Żeby to miało sens.
No właśnie, strategia. Jak radzi EY, inicjatywy SI muszą być powiązane z celami biznesowymi. Trzeba zdefiniować ROI dla każdego przypadku.
Żeby to nie była sztuka dla sztuki.
Dokładnie. Pandemia zresztą pokazała, że wiele firm miało spore zaległości w inwestycjach cyfrowych.
Podsumowując, potencjał SI w produkcji jest ogromny. Mamy narzędzia do optymalizacji, predykcji, automatyzacji.
Zdecydowanie. Od kobotów przez konserwację predykcyjną po zaawansowaną analizę danych. Ale sukces zależy od strategii.
I od pokonania tych wyzwań, głównie związanych z danymi. No i od dojrzałości technologii, zwłaszcza tej nowszej jak GenAI.
Tak. Trzeba podchodzić do tego realistycznie.
Zrozumienie tych trendów wydaje się więc kluczowe, żeby ocenić, w którą stronę idzie produkcja, jakie są szanse na większą efektywność.
I zostawia nas to też z takim szerszym pytaniem, prawda? Skoro technologia umożliwia tworzenie fabryk prawie bez ludzi.
Tych lights out.
Właśnie. To jakie pytania społeczne, etyczne powinniśmy sobie zadać? O przyszłość pracy, o rolę człowieka w tym wszystkim.
To jest myśl, nad którą warto się zastanowić. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.